Temat dzisiejszego słowa to pobożność to bliskość. Powiedz, pobożność to bliskość. Otwórzmy końcówkę Starego Testamentu, ostatnie wersety Starego Testamentu. To jest Księga Malachiasza. Jak macie swoje Biblię całe, Stary i Nowy Testament, to tutaj pomiędzy są takie białe kartki, zawsze macie w swoich Bibliach. Białą kartkę i Nowe Przymierze. Jak obrócicie w lewo, to macie właśnie ten werset z końcówki Malachiasza. Jak odwrócicie w prawo, to macie już Ewangelię Mateusza. Pomiędzy tym czasem, kiedy była napisana Księga Malachiasza, a tym czasem, kiedy powstał Nowy Testament, upłynęło około 450 lat. 450 lat ciszy między Starym Testamentem a Nowym Testamentem. Malachiasza, trzeci rozdział. I przeczytam wam trzy wersety ostatnie. Przestrzegajcie prawa Mojżesza, mojego sługi, nadanego mu na Chorebie, ustaw oraz praw dla całego Izraela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień Pana wielki i straszny. On zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą, przekleństwem. Powiedzmy razem, zwrócić serca.
Zwrócić serca.
Czyli bardzo ciekawe, my jak myślimy o naszej pobożności, o naszym życiu z Bogiem, to często właśnie mówimy o Bogu, o nas, o naszej relacji do Niego. Mówimy o tym, co my powinniśmy dla Niego zrobić. Mówimy o tym, co On zrobił dla nas, o Jego obietnicach. Natomiast tutaj ten fragment mówi o tym, co człowiek ma zrobić dla człowieka. Jak ludzie mają zwrócić się ku sobie. Tydzień temu mówiłem takie słowo od serca do gwiazd. Że my jesteśmy na ziemi, potem mamy nasze rodziny, potem mamy nasze wspólnoty kościelne, potem mamy nasze kraje, nasze państwa, potem mamy całą ziemię. To wszystko Bóg nam obiecuje, a na końcu obiecuje nam niebo. Prowadzi nas do gwiazd. Tak jak prowadził Abrahama, cały swój lud i cały swój kościół. Więc my jesteśmy tutaj na ziemi z naszymi sercami i to jest pierwszy poziom. I żebyśmy dotarli do naszych gwiazd, musimy całą tą drabinę konsekwentnie przechodzić w naszym życiu. Tak jak mówiłem tydzień temu, czasami się cofać, schodzić na dół. Ci, którzy chcą zdobyć cały świat, muszą pokochać nawet najpierw swój kraj i miejsce, w którym żyją. Tak? Ci, którzy chcą zdobyć kraj, nie zdobędą go, jeżeli nie pokochają swojej lokalnej wspólnoty. A nie sposób zbudować lokalnej wspólnoty, zanim nie będą zbudowane zdrowe domy i zdrowe rodziny. A zdrowe rodziny nie będą zbudowane, kiedy ludzkie serca nie zwrócą się ku sobie i nie nabiorą miłości, przyjaźni, zrozumienia i bliskości do siebie. Wiecie, często naszym obrazem naszego życia z Bogiem i pobożności to są właśnie przykazania, nasze dzieła, co zrobimy dla Boga, czy wypełnimy Jego przykazania, czy Mu się podobamy, a nie zauważamy, że mamy obecny wśród nas przez całe nasze życie test. Test tego, na ile nasze życie podoba się Bogu. I tym testem jest to, co jest pomiędzy nami. Jest bliskość między ludźmi. Wiecie, ja z natury jestem sangwinik, taki i ekstrawertyk na dodatek do tego. Czyli człowiek, który lubi przebywać z ludźmi, lubi z ludźmi rozmawiać, któremu zależy na dobrych relacjach. Bardzo źle się czuję, kiedy mam w jakimkolwiek stopniu z kimkolwiek nawet troszeczkę zepsute relacje. Wykańcza mnie to. Kiedy zostałem pastorem, to tak bardzo się na tym nie skupiałem, ponieważ skupiałem się na tym, żeby zdobyć świat dla Chrystusa. Ale wiecie, im dłużej żyję na ziemi, tym widzę, że okej, będę całe życie zdobywał ten świat i go nie zdobędę, ale są rzeczy, które po prostu są mi bliskie i których potrzebuję. I kiedy zacząłem się orientować, to zorientowałem się, że nie wszyscy ludzie tego pragną. Nie wszyscy ludzie tego pragną. Generalnie, słuchajcie, jesteśmy ludźmi, którzy pragną tego, żeby zaspokojone były... Wszyscy pragniemy tego najbardziej, żeby były zaspokojone nasze potrzeby. Nie myślimy o innych ludziach, że to jest najważniejsze, co nas w życiu spotyka, to drugi człowiek. To przychodzi nam dosyć późno. I na początku, kiedy zacząłem być pastorem i przez pierwsze lata, to myślałem sobie, Marek, tobie to zależy na relacjach z ludźmi, dlatego że jesteś pasterzem, a pasterz to właśnie jest ten od relacji. Zależy tobie dlatego, że jesteś sangwinikiem, a sangwinik to właśnie jest taki, co ciągnie do relacji z ludźmi, czy taki, który lubi się komunikować. Więc zostaw tych wszystkich ludzi w spokoju, oni są, jacy są, po prostu nie wszyscy muszą być tacy jak ty. I wiecie, i powiem wam, że im dłużej żyję, tym widzę, że nie miałem racji w takim postrzeganiu. Ponieważ życie żadnego człowieka nie rozkwitnie i nie odda chwały Bogu, jeżeli nie będą ustawione w zdrowy sposób jego więzi z innymi ludźmi. Żaden człowiek nie dojdzie do wypełnienia, do spełnienia w swoim życiu, jeżeli w jego życiu nie zagości bliskość i połączenie z drugim człowiekiem. Spotkanie z drugim człowiekiem, bliskie i głębokie, jest najpotężniejszym świadectwem, że Bóg jest w naszym życiu, naprawdę, i że naprawdę my respektujemy Go, i że naprawdę uzdrowił nasze serce. Wszelka odległość i dal, dystans z drugim człowiekiem, dziękuję Zbyszek, jest świadectwem, że jeszcze bardzo mocno coś jest nie tak z naszym życiem. Więc pobożność to bliskość. Tutaj czytamy tak. Przestrzegajcie prawa Mojżesza, mojego sługi, które nadałem na Chorebie, praw i ustaw dla całego Izraela. Oto poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień Pana, wielki i straszny. On zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom, abym gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi obłożyć klątwą, przekleństwem. Wiecie, Bóg, żeby jakoś prowadzić swój plan na ziemi, musi dawać instrukcje człowiekowi, co mu wolno, co mu nie wolno, jaki jest kodeks postępowania, jakie rzeczy mu szkodzą. Ale kiedy Bóg chce z nami zrobić krok wyżej, do lepszej rzeczywistości, to mówi nam, mówi do nas o bliskości. Religijny system jest taki, są przykazania, więc jeżeli nie jest dobrze, to musimy mocniej cisnąć w kierunku przykazań. A moje serce widzi to w ten sposób, że jeżeli jest słabo, to krok wyżej jest poprzez bliskość, a nie przez mocniejsze ciśnienie przykazań. Tutaj czytamy w 22 wersecie. Macie Torę, macie prawa Mojżesza, mojego sługi nadane. Macie to. To jest tutaj. Ja za chwilę przyjdę w swojej chwale i spotkacie się ze mną. Ale sposób, w jaki podchodzicie do praw nadanych na Chorebie, na Synaju, może spowodować, że dzień, który nadejdzie, dzień przyjścia Pana, będzie dla was koszmarem. Dlatego w środku posyłam mojego sługę, który zwróci serca ojców ku synom. Który dotknie waszych serc w temacie relacji, bliskości, uzdrowienia. Wiecie, Biblia zaczyna się, i teraz, bo to był ten środek, tak, Malachiasza, przejście między Starym i Nowym Testamentem. My wiemy, że kiedy miał przyjść Jezus, to przyszedł Jan Chrzciciel. Jezus nazwał go Eliaszem. Ale wiecie, też Jezus jest Eliaszem w pewnym sensie. Bo on przychodzi i w swoim nauczaniu podkreśla stosunek nas do drugiego człowieka. My przychodzimy do kościoła, ja przychodzę do kościoła. Zostawiam was w spokoju. Ja przychodzę do kościoła. Ja mam konkretne sprawy do załatwienia z Bogiem. Ja potrzebuję, żeby On zwrócił swoje oblicze w moją stronę i żeby się to praktycznie zamanifestowało. Żebym nie gromadził do dziurawego worka, to po pierwsze. Po drugie, żebym mnie uzdrowił. I po trzecie, żeby to On sprawił, że nie będę samotny w życiu. Ja po prostu mam konkretne oczekiwania do Niego, że On po prostu pewne rzeczy mi pozałatwia. A Bóg patrzy z nieba na to i On mówi, ja przyjdę, ale uważajcie, bo się nie pozbieracie, jeżeli wasze serca nie będą zwrócone w relacji do drugiego człowieka w nowy sposób, w lepszy sposób, w inny sposób, w potężniejszy sposób. Zobaczcie, co się wydarzyło na samym początku Biblii. Pójdziemy, dzisiaj będziemy mieć, to był środek Biblii, teraz będziemy mieć początek, a za chwilę będziemy mieć koniec Biblii. Jak otworzycie Księgę Rodzaju, to wiecie, jak wszystko się zaczęło. Wszystko zaczęło się od tego, że był Eden i że człowiek był w Edenie i był w relacji z Bogiem. Kiedy rzeczy się sknociły, to czytamy 3:8, wkrótce jednak usłyszeli Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dnia. Słysząc to, człowiek ukrył się wraz z żoną przed Panem Bogiem między drzewami ogrodu. Jednak Pan Bóg zaczął wołać: człowieku, gdzie jesteś? Pierwsza rzecz, która się zepsuła zaraz po upadku, to była więź z Bogiem. Bóg mówił do człowieka, Bóg wołał do człowieka, gdzie jesteś? Dzisiaj nam się wydaje, że my wołamy do Boga, gdzie jesteś, w naszych modlitwach. Ale powiem wam, tak jak ja żyję 32 lata z Bogiem, ciągle to liczę, to ja to widzę w ten sposób, że nic się nie zmieniło. To nie ja wołam do Boga, gdzie jesteś. To jest dalej ten sam głos. Człowieku, gdzie jesteś? To jest to samo, co wydarzyło się pod tą górą Choreb, kiedy były dawane przykazania, że Izraelici powiedzieli do Mojżesza: sam wejdź na górę, my nie chcemy tam wejść. To było to samo. Dzisiaj przychodzimy do Boga i boimy się, żeby nasze serce się z Nim głęboko spotkało. Wolimy, żeby nasze sprawy były załatwione. Taką scenkę wam opiszę. Pojechaliśmy do Afryki. Michalak odebrał nas na lotnisku i później mówi: pojedziemy do takiego baru, do takiego grilla, tam jest taka rzeźnia, jest przy tej rzeźni taki sklep firmowy, tak, czyli wiecie, bo rzeźnia sprzedaje tam inny sklep, ale też ma sklep swój na miejscu i oni też to grillują i są takie stoły rozstawione tam właśnie w RPA i tam siedzimy i będziemy jedli. Tam z Michałem wtedy jedliśmy. Wiecie, to jest ciekawe, wchodzisz do takiej restauracji. Ja oczywiście, wiecie, przez to, że jestem też, nie jem mięsa od 2 lat, więc jak tam pojechałem, byłem pół roku, nie jadłem mięsa, to sobie myślę, ale Michał wymyślił po prostu. I po prostu, i kombinowałem, co by tam zjeść. Całe szczęście mieli jakieś tam sałatki, jakąś kapuchę mieli, ja sobie tego ponakładałem. Oni tam sobie ponakładali innych rzeczy. Ale pamiętam, że wtedy, kiedy tam pojechaliśmy, moją uwagę natychmiast zwróciła jedna rzecz. Że Michał, wchodząc do tej restauracji, był bardziej zainteresowany ludźmi, którzy tam pracowali, w tym sklepie, niż tym, co kupić do jedzenia. I on po prostu był zupełnie nienormalny. Ja go musiałem szarpać za rękaw, żeby mi powiedział, co tu, ile kosztuje, co kupić, co nie jeść i tak dalej. Wiesz, a on po prostu miał świetny czas z tymi paniami, wszystkie jego znały, więc wchodził w rozmowę, co tam u żony. Strasznie mnie to wkurzało. Bo po prostu ja dopiero co wysiadłem z samolotu, byłem głodny, zawiózł mnie do miejsca, gdzie nie ma dla mnie jedzenia. nie wiem, co ile kosztuje. W ogóle, wiecie, kto tam był normalny? No ja byłem normalny. Ja byłem po prostu nastawiony na cel, po coś tutaj przyszedłem, tak? Michał był nienormalny, on był nastawiony na człowieka. Myślę, że to jest świetna ilustracja naszej relacji z Bogiem. My przychodzimy do Niego, my jesteśmy nastawieni na cel. Kiedyś w takiej książce o zdrowym kościele, o zdrowym rozwoju kościoła, naturalnym rozwoju kościoła, pastor, który uczył o tym, podsumował w bardzo prosty sposób kazanie wypowiedziane w kościele. Kazanie musi być tak powiedziane w kościele, żeby ludzie wychodząc mieli coś praktycznie w ręku trzymali, wychodząc z kościoła. Albo wiedzieli, że są lepsi po tym kazaniu, albo żeby mieli więcej wiary, albo żeby wychodzili z tym, że wiedzą, co teraz zrobić w następnym tygodniu. Do mnie przemawia, staram się mówić takie kazania, po których ludzie wyjdą i powiedzą, chociaż w ostateczności powiedzą, jeszcze tu wrócę. Czyli żeby mieli takie odczucie, że chociaż niezmarnowanego czasu. Żeby wyszli z świadomością niezmarnowanego czasu. Ale jak już wychodzą z wiarą, albo wychodzą z obietnicą Bożą, albo czują, że są lepsi, albo że ktoś zrobił jakiś przełom dla ich życia, no to już jest w ogóle mega sukces. Ale wiecie, z perspektywy Bożej, to my tu jesteśmy jak taki sklep firmowy przy rzeźni i wszyscy tu się schodzimy po bardzo praktyczne rzeczy, nawet jeżeli sobie tego nie uświadamiamy, albo tego tak po prostu nie nazywamy w taki sposób. Naprawdę przychodzimy po to, żeby po prostu, żeby to miało sens, tak? No nie chodzę do kościoła, bo muszę. Już nie jesteśmy w tym miejscu, prawda? Czy ktoś tutaj chodzi, bo musi? Niektórzy chodzą, bo czują, że muszą. Ale my wtedy ich... Moja żona tak dzisiaj przyszła, bo musiała. Bo jest żoną pastora, przepraszam. Ja przyszedłem, bo... Dzisiaj akurat. Ale wiecie, spójrzmy na to z Bożej perspektywy, tak? Czego On pragnie? Słowo mówi, czego On pragnie. On pragnie miłości. On pragnie miłosierdzia. On pragnie spotkania. On pragnie naszych serc. Chce tajemnic naszych serc. Wiecie, to jest takie trochę sztuczne przeciwstawianie rzeczy, bo ja rozumiem to, że Słowo Boże wyraźnie mówi, że mamy się o wszystko modlić i z wszystkim odważnie do Niego przychodzić. Tylko wiecie, chodzi o tą proporcję albo o objawienie, po co mi to życie w ogóle i czemu ono służy. Bez bliskości, chociażbyś miał odpowiedzi na wszystkie swoje modlitwy, to jesteś po prostu w malinach, jesteś w chaszczach. W pokrzywach siedzisz głęboko. Chociażby miał odpowiedzi na wszystkie swoje potrzeby. Na wszystkie swoje modlitwy. Być może z tym, że nie mogę odpalić w tym tygodniu, jest też to, że byłem na pogrzebie w czwartek. To są silne przeżycia. Jeżeli znałeś człowieka, był młody i umarł za wcześnie, to też wstrząsa tobą. Ale wiecie, Słowo Boże wyraźnie mówi, że lepiej jest pójść do domu żałoby niż do domu wesela. Tak słowo mówi, ponieważ w domu żałoby serce staje się lepsze. Są oczywiście tacy ludzie, których możesz znaleźć na Facebooku, którzy krytykują takie wspólnoty jak nasza, ponieważ one nie przypominają im domu żałoby. I oni mówią po prostu, że te nasze wspólnoty są do bani, ponieważ tu serce nie staje się lepsze, bo to są domy wesela. Wiesz, to ja się z tym nie zgadzam. Natomiast nie mogę nie zgodzić się ze Słowem Bożym. A Słowo Boże mówi, że lepiej iść do domu żałoby, bo serce staje się lepsze. Gdzie stoisz tam w takim domu żałoby, bo w ogóle to jest w ogóle używanie takich słów, to jest jakiś koszmar, ale tak to odczuwałem. To był najfajniejszy pogrzeb, na jakim byłem w życiu. To jest bez sensu, prawda, tak powiedzieć. Ale faktycznie byłem tam, bo słyszałem masę świadectw o życiu tej kobiety, która odeszła. Widziałem wiarę w rodzinie, która wie, że ona jest z Panem i że jest w lepszym miejscu niż oni są. A mnie najmocniej dotykała taka perspektywa tego, że w tym życiu prawie nic się nie liczy. Opowiadano o życiu tej kobiety niesamowite historie, chwalebne, oddając Bogu chwałę. A ja sobie pomyślałem, jeżeli życie, nawet najwspanialsze życie, godne chwały, napełnione Bożymi świadectwami, przechodzi przez tą ziemię jak przelatujący szybko cień, jest życie, które ma, jest godne chwały, za które ludzie Bogu dziękują, za które rodzinę dziękuję. Przechodzi przez tą ziemię jak po prostu błysk, jak flash, jak cień, który tylko przebiegł przez tą ziemię. To jakie znaczenie mają wszystkie nasze dzieła, czyny, sprawy, rzeczy i budowle? Ale wiesz, takie objawienie masz wtedy, kiedy stajesz po prostu w domu żałoby. Jak myślicie? Czy Bóg chce, żeby tylko nasze serca stawały się lepsze w domu żałoby?
Nie.
Nie. Słowo Boże też mówi do nas, do lewitów mówi, żeby nie łazili po cmentarzach. Tora mówi. Tora mówi, żeby ograniczyć czas żałoby. Żeby zająć się życiem, a nie śmiercią. Kapłanowi nie wolno było dotykać ciała umarłej osoby. Rozumiesz? Więc my mamy się zajmować życiem. Ale czy to nie jest prawda, że Bóg chce, żeby nasze serca stawały się lepsze? Żeby był wyraźny progres w naszym życiu? Kiedy narodziliśmy się na nowo, kiedy odwróciliśmy się od starego życia, kiedy przeszliśmy do Boga, mieliśmy głębokie odczucie, że wszystko odmieniło się na 180 stopni. Nasze grzechy odeszły. Nagle po prostu poczuliśmy poprawę. Ulepszenie. Staliśmy w lepszym miejscu. Dzięki Bożej łasce, dzięki działaniu Ducha Świętego w niezasłużony sposób z dnia na dzień staliśmy się lepszymi ludźmi. Nie jest to nasza żadna zasługa. Dlatego nie powinniśmy się chlubić sobą, ale tylko Jezusem. Ale to chce Bóg robić przez całe nasze życie. Chce zdobywać nasze serca. Więc pierwsza rzecz, która się zepsuła, to była relacja pomiędzy człowiekiem a Bogiem, który musiał zacząć szukać człowieka na nowo. W swoim własnym ogrodzie musiał wołać: Adamie, gdzie jesteś? To nie była naturalna sytuacja. To była patologiczna sytuacja. To nie była sytuacja, jak chłopak biega po lesie szukając swojej dziewczyny, a ta mu specjalnie ucieka. Romantiko, po prostu biegają po krzaczorach. Jak mnie złapiesz, to będę twoja. To nie było nic. To był dramat, to była patologia. Nagle Bóg, który zawsze kiedy przychodził, kiedy przechadzał się, spotykał się z Adamem, nagle on musi zadać to koszmarne pytanie. A ty gdzie jesteś? Co się stało? Więc pierwsza rzecz, jeśli chodzi o nasze serca, które musisz sobie zadać pytanie i odpowiedzieć na nie bardzo odważnie, to jest twoja bliskość z Panem. Bliskość poprzez szczerość, poprzez pozwolenie Mu, żeby zajrzał w największe tajemnice, ukryte traumy, rzeczy, które spychamy, które odpychamy od siebie, o których mówimy, że nie będziemy nimi się zajmować. W pierwszej kolejności, jeżeli szukasz prawdziwej świętości i pobożności, to do najgłębszych pokładów swojego serca wpuszczasz Pana. To mogą być twoje lęki i obawy, to może być grzech. Widać to bardzo dobrze w takim kontraście, kiedy spotykasz osobę, która robi rzeczy, które ty byś nigdy nie zrobił. I pierwsze sobie myślisz: Boże, ja bym tego nie zrobił. Co on robi? To jest grzech. Jak on może to robić? Będąc z wami szczery, to ja to tak mówię. Jak ci ludzie żyją? Nie mówię o ludziach w świecie. Tylko o wierzących. Jak ci ludzie żyją? Tak widać, z perspektywy mnie, tak to widzę. Ale też ciekawe jest, że osoby, które właśnie tak żyją, ci ludzie, którzy tak żyją, oni po prostu nawet nie odczuwają potrzeby zmiany.
Tak.
To jest po prostu zupełnie fantastyczne. Można by ich życie wypisać w punktach rzeczy do zmiany przeze mnie, który mówi, jak oni żyją. Oni tak żyją, ale oni nie mają, nie czują, nie odczuwają potrzeby, żeby to ruszyć. Wiecie, dlaczego tak jest? Nie dlatego, że intelektualnie nie wiedzą, że to naprawdę nie jest powód do chluby i dumy. Ale jest powód taki, że w te miejsca, w których tak żyją, nie wpuścili Bożej obecności, spotkania z Panem. Nie odkryli przed Nim tych rzeczy. Bo zanim się jeszcze spotkali, już zakładają, że Jemu to się nie spodoba i On może, kiedy wejdzie, wywrócić ich życie do góry nogami. To jest straszne, ponieważ nikt tak nie kocha jak On. Nikt nie ma takich rozwiązań jak On i nikt tak jak On nie może uleczyć naszego serca. Więc tkwienie w tym miejscu jest krzywdzeniem siebie ze strachu przed bliskością z Bogiem. Więc tutaj w Edenie Bóg mówi, Adamie, gdzie jesteś? Ale na tym się nie kończy, bo później widzimy, że tak jak w tym przykazaniu, dwóch najważniejszych przykazaniach, tak, z Nowego Testamentu, kochaj Boga z całego swojego serca, a bliźniego swego jak siebie samego, miłość do Boga i do człowieka, tak tutaj to widzimy. I później widzimy, że ta relacja zepsuta z Nim, z tatą, natychmiast rzutuje też na zepsucie relacji między nimi. I Bóg im zapowiada, i zobaczcie, jak On tutaj mówi. 16. Natomiast do kobiety powiedział, bądź pewna, że pomnożę twój trud i bóle rodzenia. W bólach będziesz rodziła dzieci, na mężu będziesz skupiać pragnienia, a on będzie nad tobą panował. Niektórzy oczywiście czytają to w taki sposób, że proszę, to jest obietnica do wypełnienia, zastosujmy ją, tak? Będziesz teraz po prostu cierpiała, będzie cię nosiło za facetem, a on cię po prostu weźmie krótko. A i mówią, i to jest biblijne, to jest tak Bóg chciał, tak chciał. Nie, Bóg to wypowiedział, mówiąc im, co jest konsekwencją ich upadku, zaburzenie w relacji. Cierpienie, ból, głód drugiego człowieka, chorobliwy głód, bo tutaj różne tłumaczenia różnie to mówią, tutaj akurat ładnie jest napisane o pragnieniach, tak? I później wreszcie panowanie tego drugiego człowieka nade mną, ponieważ moje pragnienia goniły mnie, żeby być z tym drugim człowiekiem. Gdzie to Bóg powiedział do Ewy, ale słuchajcie, to jest obraz relacji wszystkich ludzi. Pragniemy relacji z drugim człowiekiem, nie chcemy być samotni i jesteśmy w stanie popełnić straszne kompromisy, włącznie do tego, że ktoś ma władzę nad naszym życiem, żeby ten głód zaspokoić. Na tym polega upadek. A na czym polega uzdrowienie? Uzdrowienie polega na tym, że możemy dać naszą relację drugiemu człowiekowi, a nie pragnąć jego relacji z nami. I kiedy damy siebie komuś, staniemy się sługami tej osoby, tak? Będziemy blisko niej. Nagle się okaże, że po prostu to my otrzymujemy królewską koronę, a nie jesteśmy niewolnikami. Do Adama też Bóg fajnych rzeczy nie powiedział. Powiedział do niego, że będziesz ciężko pracował w pocie, że będzie rodziła ci osty. Z perspektywy mężczyzny, który jest stworzony nie do gadania czy do działania, to jest bardzo ciekawe, że nagle się okazuje, że to, co było jego powołaniem, strzec, pielęgnować, uprawiać ogród, nagle okazuje się, że to jest jego największym największym przekleństwem, czyli to, gdzie miał się zrealizować, nie przynosi mu satysfakcji. Bóg nie powiedział do Adama: i od tej pory nie będą ci wychodziły przyjaźnie, rozmowy i nie będziesz potrafił się wysłowić. Tak? Gdyby tak Bóg powiedział, to byśmy od razu wiedzieli, dlaczego mężczyźni nie lubią gadać i że to jest skutek upadku i przekleństwa. Nie? Ale to akurat tak nie jest. Natomiast przekleństwo przyszło w to miejsce, w które jest też głodem Adama, żeby po prostu życie ogarnąć, żeby ono miało konstrukcję, żeby zbudować szkielet swojego życia, zdobyć pokarm, zdobyć pieniądze, utrzymać swoją rodzinę. Bóg mówi, w tym miejscu będziesz walczył. Dlaczego? Bo relacja twoja ze mną jest zepsuta. I tak się zaczyna Biblia. Potem mamy Malachiasza, kiedy Bóg mówi: zwróćcie uwagę, czy wasze serca do siebie nawzajem są zwrócone. Serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom w drugiej kolejności. Zaczniemy od tego drugiego, synów ku ojcom. Pierwsze przykazanie z obietnicą: czci ojca swego i matkę swoją, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. Powiem wam, jako pastor i jako ten, który głosi słowo, też mam takie marzenie o takiej drabinie, że rzeczy, których już kiedyś nauczałem, już później nie będę musiał uczyć. Zawsze mam taką pokusę, że raz powiedziane rzeczy nie będzie trzeba już do nich nigdy wracać. To się nigdy nie wypełnia. Zawsze trzeba wrócić do pierwszych rzeczy. To jest dziwne. Dorośli ludzie w kościele. Nie nastolatkowie, nie młodzież. A ja muszę cały czas trąbić czci ojca swego i matkę swoją. Abyś długo żył na ziemi, aby ci się powodziło. Im dłużej żyję, tym zaczynam bardziej włączać do tego również nieżyjącego ojca i nieżyjącą matkę. Ponieważ widzę, jak fundamentalne to jest dla naszego życia. W tym roku na Wiatrołapie miałem warsztat on i ona, jak dogadać się z swoją żoną i tak dalej. Taka śmieszna reklama tego była, prowokacyjna, może widzieliście ją. Usiedliśmy i mieliśmy bardzo fajny czas. Po prostu z różnych stron żeśmy ten temat obrabiali, ty i ona, z facetami. Ale jedna rzecz, której nie mogłem się przez te 7 dni pozbyć, to tego, że jeżeli facet nie czci swojego ojca, nie czci swojej matki, to chociażby dostał po prostu setki narzędzi, jak zorganizować swoje życie, to sobie tego nie poukłada. Bo co z tego, że facet nauczy się, jak rozmawiać ze swoją kobietą? I usłyszy od innych mądrzejszych, jak oni temat ogarnęli. Jeżeli on w swoim sercu nie czuje się pewnie i nie jest wolny od kompleksu, który wyraża się głodem za panowaniem nad drugim człowiekiem. Tak, kompleks niższości, który wyraża się potrzebą zdominowania drugiej osoby. Chłopaki, musicie zacząć, mężczyźni, ojcowie, dziadkowie, musicie zacząć czcić swoich ojców. Spojrzeć na ich życie, ocenić, zebrać fakty, dowiedzieć się, dlaczego tak, a nie inaczej żyli, dlaczego to, co wyszło, im wyszło, a to, co skrzanili, dlaczego skrzanili, dlaczego tak bardzo skrzanili wiele rzeczy. Kiedy dowiecie się tego wszystkiego, to przykryć to miłością i wyrazić cześć. Dopiero głęboka droga w tą stronę prowadzi do uleczenia naszych serc i do spokojnego stanięcia z życiem. Kiedy rodziny na ziemi przed erą industrializacji były bardzo tradycyjne, były bardzo patriarchalne i takie rozwody to w ogóle było coś, co się nie mieściło w myśleniu, a to jest właśnie ten czas Biblii, kiedy Malachiasz jest napisany. Jeżeli w tamtym czasie nierozbitych rodzin, można tak generalnie powiedzieć, Bóg mówi, jak to jest ważne, to jak ważne jest w naszej erze, gdzie jest kompletna atomizacja społeczeństwa, gdzie dzieci wychowują się bez rodziców, gdzie dzieci wychowują się w patologicznych rodzinach, gdzie przeszliśmy, niektórzy z nas, albo wielu z nas, przeszło bardzo dysfunkcyjne dzieciństwo, mają za sobą. To jest jeszcze bardziej ważny ten werset, niż wtedy, kiedy oni mieli normalne rodziny. Ponieważ twoja tożsamość jest zbudowana na twojej relacji do ludzi, którzy cię poprzedzają. Wiecie, my jako ewangeliczni wierzący to mówimy sobie tak, nie, my się za zmarłych nie modlimy, co było, to minęło, wszystko stało się nowe, krzyżyk na to, nie jesteśmy jak ci po prostu Japończycy, którzy czczą swoich przodków i stawiają im ołtarzyki, nie, my nic z tych rzeczy, wiecie, to jest okej, ale nie rozumiemy tego, co mówiłem też w zeszłym tygodniu, że na każdym etapie życia Izraela oni odwołują się do swoich ojców i cały czas w Biblii są ciągle na nowo wymieniane te genealogie. Wiecie, dlaczego jest taki powrót? Bo nie ma naszego życia bez relacji. Świat chce uprzedmiotowić nasze życie i mówiąc, każdy człowiek na ziemi to jest jakiś tam taki po prostu taki ktoś. Ty jesteś ktoś. Jesteś ktosiem. Jesteś wolnym obywatelem. Jesteś jednostką obdarzoną wolną wolą. Radź sobie. To jest filozofia współczesnego świata, która sprowadza nas do bycia przedmiotami w tym świecie. Natomiast w Bogu jest tak, że wszyscy jesteśmy czyimiś dziećmi. I wszyscy mamy przeszłość. Nawet nauka to potwierdza. Są badania w ostatnim czasie, które pokazują, że DNA jest w stanie zapisać traumy do kilku pokoleń wstecz. Fizycznie, rozumiesz? Fizycznie, materialnie w DNA zapisane są lęki ludzi, którzy nas poprzedzają. Więc jeżeli ty nie czcisz swoich przodków poprzez dogłębne poznanie, Nie mówię o czczeniu na zasadzie, wiesz, ja to jestem z Radziwiłłów i tutaj mam po prostu portret mojego przodka, jak ten 40-latek, pamiętacie, to sobie kupił portret swojego po prostu przodka i powiesił w domu. Tak? Nie mówię o takiej po prostu pustogłowiu po prostu, ale mówię po prostu o realnym spojrzeniu w swoją przyszłość w prawdzie. Tak? Skąd ja jestem? Skąd ja jestem? Pierwsza rzecz to, że większość nas jest ze wsi. Ale jak ktoś już mieszka jedno czy dwa pokolenie w mieście, to on w ogóle już po prostu, wiesz, nie jest wsiowy. A wsiowość jest dla niego hańbą. Co pokazuje, że nie czci swojego ojca i swojej matki. Nie jest w stanie w relacji się dobrze odnieść do swojej przeszłości. Nie jest w stanie kochać. Pojedzie gdzieś na Podlasie, sfotografuje studnie z żurawiem i bociana i myśli, że to jego dziedzictwo. Nieprawda! Jego dziedzictwo to jest chata z klepiskiem i jednoizbowe mieszkanie, które było dla 60-70% populacji tego kraju normalnym życiem przed II wojną światową. 70% ludzi żyło w jednoizbowych mieszkaniach i chatach. Rozumiesz? I teraz tak, odjechałem. Macie, sobie wyobrażacie swoich przodków teraz. Dziadka. Wiem, że wszystkim przypominają filmy po prostu różne śmieszne. Ale nie o to mi chodziło. Nie chodziło mi o to, żeby pójść w kabaret. Mi chodziło o to, że... Wiesz, co mi chodziło? O to, żebyś dobrze poczuł się na Wigilii u swoich rodziców. O to mi chodziło. Ale wiecie, dzisiaj ludzie sobie myślą, Boże Narodzenie. Jestem obywatelem, samodzielną jednostką, obdarzoną wolną wolą w tym świecie, kowalem własnego losu. Zbliża się Boże Narodzenie, to w tym roku Kanary. jak w tej książce po prostu, jak w tej książce, wiesz, jak uciec przed Bożym Narodzeniem, taka komedia amerykańska była. Wszystko zrobić, żeby tylko nie wleźć w ten klimat z tymi ludźmi. Ta słodycz, że wszyscy się tak lubią, mamy Wigilię i opłatek. O środku tam po prostu aż buzuje. I teraz ja, żeby się, to najlepiej Kanary. Albo inna Tunezja, albo coś innego jeszcze. Wiesz, i to co ja mówię, nie mówię o tym, że trzeba pojechać, albo że trzeba tam po prostu wysiedzieć, chociaż też trzeba wysiedzieć, ale mówię o tym, jak wysiedzieć tam i czuć się fantastycznie. I znowu muszę głosić od początku. Znowu muszę kazanie mówić od początku. Nie słuchała kazania od początku. No po prostu jazga. Jeszcze raz. Dobrze, to pomódlmy się przed słowem. Panie, błogosław to dzisiejsze słowo. A potem to po prostu przechodzi na relacje między nie tylko rodzicami, ale wszystkimi ludźmi wokół ciebie. Wiecie, jednostka, która musiała się bronić przed ojcem albo przed matką, nie potrafiła dojść do głębokiego pojednania i przebaczenia, całe życie bije się w relacjach z innymi ludźmi. Wiesz, ja już nie mówię o takich, wiecie, no... 27 lat pełnoetatowego pastorstwa, tak? To już są pewnego rodzaju, niektóre rzeczy to już dla mnie są pewnego rodzaju banałami, ja już się ich nauczyłem. Że jak przychodzi człowiek do kościoła, facet, i mówi, pastor Marek, wow! I tam jest deficyt ojcostwa w jego życiu, to jestem pierwszy, który dostanie w papę. Zupełnie nieświadomie, na zasadzie mechanizmu. To jest po prostu jak ulał. I zadostanie za mamy. Też to wielokrotnie, ale to jest pewnego rodzaju banał. Już, bo to jest po prostu fundamentalna sprawa. To pierwsze się pojawia. Ale to się pojawia we wszystkich relacjach. Jeżeli nie możesz w rodzinnym domu lub myśląc o swoim rodzinnym domu, o swojej mamie doznać głębokiego pokoju, uzdrowienia, to nigdy dobrze nie będziesz czuł się wśród ludzi. Wiecie, ja miałem kochającego tatę. Ale miał swoje wady. Dopóki nie zacząłem go czcić, funkcjonowałem dokładnie tak samo jak on. Dopiero szacunek do niego pozwolił mi na zaakceptowanie, że pewne jego zagrania, które na mnie przeszły, które ja stosuję identycznie, są po prostu niedopuszczalne. Dopiero szacunek i cześć dla rodzica pozwala ci dotknąć tego. Uporać się. Psycholodzy mówią przerobić, tak? Biblia mówi uzdrowić. Dopiero wtedy po prostu wchodzisz w to. Ale teraz mamy też, teraz tutaj macie, wiecie, macie też serca ojców ku synom. Czyli z jednej strony serca, i to jest pierwsze, to jest najważniejsze, Bóg od tego zaczyna. Bóg mówi, że od ojców ku synom ta przemiana się zaczyna, a potem dopiero synów ku ojcom. Bóg tak zrobił. Zanim my zaczęliśmy się jednać ze sobą, On nas pojednał z ojcem. I tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan, że zgina kolana przed ojcem, którego wszelkie ojcostwo na ziemi bierze swoje imię. Jak to się ma bardzo głęboko do nas? No ma się to tak, że jeżeli mamy mieć jakikolwiek wpływ w tym świecie, to my musimy nasze serca pochylić nad tymi, którzy podążają za nami. Nad własnymi dziećmi, nad własną młodzieżą, nad ludźmi, którzy są w jakikolwiek sposób od nas zależni, podążają za nami. A jak to się ma do całego Kościoła? Ano tak, że jesteśmy ludem prorockim i kapłańskim i to my przyprowadzamy ludzi do pojednania z Bogiem. Więc to nie ludzie mają polubić nas. Kiedy ci Polacy uznają, że Polak to nie tylko katolik? Kiedy oni nas tutaj wreszcie zobaczą i uznają nas? Myślę po prostu, aby nigdy. Bo po prostu nam nic nie pomoże. Pomoże nam to, kiedy my nasze serce zwrócimy w ich stronę. Kiedy my pochylimy się nad tymi ludźmi, którzy od nas zależą. Dobrze. I teraz idziemy do Nowego Przymierza. Mamy, Jezus staje się wcieleniem Tory. Tej Tory, która była dana na Chorebie. Jezus jest jej wcieleniem, doskonałym wypełnieniem, ale też On w swoim nauczaniu o niczym tak nie naucza obficie, jak on relacji jednego człowieka do drugiego człowieka. I zobaczcie. Kazanie na górze. Od czego się zaczyna? Błogosławieństwa, a później w 21 wersecie. Wiecie o tym, że przodkom waszym powiedziano, masz nie zabijać. Kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed Radą Najwyższą. A kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Tora mówiła, nie morduj. Dlatego Izrael był światłością dla świata. Kiedy Mojżesz zapisał oko za oko, w tym samym czasie w Mezopotamii, w kodeksie Murabiego, było zapisane, że za jedno oko można wydłubać wiele oczu. Więc Bóg mówi o sprawiedliwości w relacji w Torze. Jezus staje się wcieleniem tej sprawiedliwości. I Jezus mówi, droga się nie kończy, idziemy dalej. I co mówi? Kto się gniewa? Kto pozbawia drugiego człowieka godności? Kto nie potrafi uszanować drugiego człowieka? Staje w tym samym miejscu, jak kiedyś stał zabójca, morderca. Więc o czym mówimy? Mówimy o sercu. Prawdziwą pobożnością jest bliskość, a nie wypełnienie przykazań. Z religijnych zasad, wierzenie prawidłowe. Ale prawdziwą pobożnością jest stosunek drugiego człowieka i moja bliskość z nim. Jak my sobie radzimy w relacjach z ludźmi? Na wiele sposobów. Gniew, agresja, to jest jedno. To jest zaraz po morderstwie. Pierwsza rzecz. Potem pozbawianie kogoś czci. Nazywanie go głupcem. Wrzucenie go do jakiegoś boksu naszego życia. Skrzynka na głupich. Skrzynka na dziwnych. Skrzynka dla tych, którzy sobie nie radzą ze swoim życiem, więc ja muszę mieć do nich dystans. Klasyfikujemy nasze relacje na zawodowe, kościelne, rodzinne. Dzielimy na toksyczne, nietoksyczne. Na głębokie przyjaźnie i płytkie znajomości. Okej. Okay. Psycholog by powiedział, chyba tak trzeba robić, bo by człowiek oszalał. I by się po prostu z tego, to jest pewien naturalny proces, żeby się orientować w społeczeństwie. I okej. Okay. I być może tak jest. Ale słuchajcie. W domu żałoby, w obliczu ostatecznych, najważniejszych rzeczy, w obliczu Boga, natychmiast wszyscy zaczynamy żałować tych boksów, które potworzyliśmy. Historia kobiety, która jakiś czas temu zmarła. Opowiadano mi o tym. Do jej łóżka przyszła, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie przed śmiercią osoba, która poprosiła ją o przebaczenie. Kobieta wiedziała, że umiera. Ta, która przyszła, też wiedziała, że tamta umiera. Ta kobieta, która umierała, po tej wizycie powiedziała. Ja po prostu sobie myślę, ja nie wiem, jak to zinterpretować, ale to moje kazanie, myślę, dobrze interpretuję to. Ta kobieta powiedziała, że to był najwspanialszy dzień jej życia. Ja z zewnątrz to sobie myślę, nie no, jak człowiek, wiesz, stoi w takim miejscu ostateczności, to już wszystko jest w ogóle najpiękniejsze, wiesz. Ale to nie jest prawda. Prawda jest taka, że w obliczu ostateczności my zwracamy uwagę na to, co jest najważniejsze. I wtedy właściwie dopiero na to patrzymy. Wiem, któregoś dnia miałem taki dobry dzień. Czasami mam dobry dzień. Wasz pastor nie ma tylko złych dni. Okej? Okay? Chwała Panu. Miałem dobry dzień i szedłem z psem, ale miałem naprawdę taki dobry dzień. I słuchajcie, i nagle się zorientowałem, że jak szedłem z psem, nagle się okazałem, że wszystkich ludzi zaczepiłem na mojej drodze, pozdrawiając. A potem, tego samego dnia, jak jechałem samochodem, to wszystkim ustępowałem na drodze. Zwalniałem, żeby mogli wyprzedzić. Zjeżdżałem z drogi. Nawet jak ktoś był w miejscu, gdzie nie miał pierwszeństwa, ja mu pozwalałem. Miałem w tym po prostu jakąś fazę. Tak się dobrze z tym czułem. My oczywiście chcielibyśmy, żeby nasz kraj taki był, tak? W zeszłym roku, jak wróciliśmy z Włoch z wakacji, sobie myślę, Boże, co to było? Przez 2 tygodnie już od Czech. Przez Austrię, przez Słowenię, przez Chorwację, aż do Włoch. Po prostu nikt mi nie zajechał drogi i nie najechał z tyłu świecąc świecłami, żebym szybciej jechał. 2 tygodnie i później wjechałem, wiecie, tam koło Wodzisławia Śląskiego wjechałem na A1 i nagle jak wybuch tego. Światła w tylnym szybę. Mówię sobie, ujejku, zapomniałem.
W Polsce jestem.
Jestem w Polsce, wróciłem do domu. Później pisałem z kolegami, czy też takie wrażenia mieli ci, którzy jeżdżą za granicę. My wszyscy mają takie wrażenia. Więc to tak jest, ale nie po to to mówimy, żebyśmy wszyscy powiedzieli, o, żeby wszyscy Polacy tak jeździli, jak mają jeździć. Wiecie, jak się polskie piekiełko skończy? Wiecie, jak się zamyka polskie piekło? Już wiecie chyba po całym kazaniu. Już Monika nie powie, pastorze, jak. Ono się zamyka od tego, że każdy swoje serce głęboko skłania ku drugiemu człowiekowi. Bez tego wszystkiego. Ale on, ale on, ale on, ale on, ale on! Sami Leonowie i Leone. Leonki i Leoni. Ale on, ale on, ale on, ale on. W małżeństwie, słuchajcie. Ewo. O, ale to wąż był. Ewo. W Polsce tak się jeździ po drogach. Ewo! Adamie! Panie Boże. Ewa. Sprawiedliwość, świętość, pobożność objawia się w bliskości z Bogiem i z drugim człowiekiem. Dlatego jakbyś składał swój dar na ołtarzu, a tam by cię przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie. Zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowania. Ten werset to jest jeden z najbardziej wkurzających mnie wersetów w Biblii. Bo gdyby tutaj Pan Jezus powiedział, że jeżeli wiesz, że ktoś ma coś przeciwko tobie, to mu wybacz. To by było spoko. To bym dał radę. Albo gdyby się okazało, że on coś złego zrobił i ja mu mam wybaczyć, bo mam miłować swoich wrogów. To też jest spoko. Miłować wrogów to jest taka rzecz, której się konsekwentnie uczę. po prostu wrzucam tego wroga do boksu pod tytułem Miej sprawny moralnie i od razu mi jest lżej mu wybaczyć. Miej sprawny moralnie, po prostu głupek, drań po prostu, więc cóż, dla mnie stojącego na wyższym szczeblu drabiny rozwoju chrześcijańskiego okazać łaskę temu cieniasowi. Ja go błogosławiam, przebaczam, bo to po prostu jest, nie wie co czyni po prostu. Ale ten werset po prostu jest wkurzający, bo on mówi, że to ja coś sknociłem i on po prostu nie ma pokoju w sercu w związku z tym. Czyli ma coś przeciwko mnie. Ja wiem, że ktoś coś czuje. Że ktoś coś czuje do mnie. Ja wiem o tym, że ktoś coś czuje do mnie. Bóg mówi, nie przechodź obojętnie nad swoim sercem i nad bliskością z drugim człowiekiem. To musi być załatwione. Musisz spróbować chociaż. Albo musisz próbować wiele razy. Bo inaczej to będziesz po prostu otorbielonym rakiem. Śmierć w powłoczce właściwych zachowań względem innych ludzi. Nie rób tego sobie. Prawdziwa pobożność to bliskość. Nie odwlekaj ugody z przeciwnikiem. Załatw sprawę. Załatw sprawę, zanim rozpocznie się proces, aby przeciwnik nie podał cię sędziemu, sędzia następnemu i trafiłbyś do więzienia, nie unikniesz kary, zapewniam cię, nie wyjdziesz, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Ale jeszcze jest czas, jeszcze tam jest, wiesz, jest pierwsza rozprawa, druga rozprawa, instancja, apelacja, wiesz. To jest głupota. Trzeba iść na ugodę jeszcze przed pierwszą rozprawą. A niektórzy czekają. Czekają, aż zacznie im coś w życiu wyraźnie nie wychodzić i wtedy zaczynają, kurczę, może trzeba było się jednak pogodzić. Zaczynają chorować. Artretyzm zaczyna im wyginać kości i oni dochodzą do wniosku, że może trzeba było jednak z ludźmi się lepiej układać w życiu. Albo już stoją nad grobem i wtedy mówią, to już ostatnia chwila, żeby się pojednać. A niektórzy nie zdążą. Masakra. Wiesz, to jest moje osobiste świadectwo, ale no nie wiem, czy to w życiu waszym też tak to działa, ale u mnie tak to działa w ten sposób. Jeżeli po prostu, wiesz, ja mogę po prostu, wiesz, różne triki stosować, żeby dobrze się poczuć. Ja mogę po prostu chodzić na spacery, pisać wiersze, chodzić z barem, oglądać fajne filmy, zrobić sobie jakąś wycieczkę albo wolny dzień. Ja różne chwyty stosuję, żeby moje serce jakoś tak... Ale możesz lepszą rzecz zrobić. Możesz wpuścić Boga do tajemnic swojego serca, iść do swojego serca, wpuścić drugiego człowieka i wyjść na spotkanie z nim. I później Jezus kontynuuje. O rozwodzie. Każdy, kto się rozwodzi, cudzołoży. Później o przysięganiu. Jezus mówi, w relacjach ze sobą mówcie tylko tak, tak, nie, nie. Niesamowite, słuchajcie, jak to zbliża, kiedy my nie zagadujemy naszego życia przed drugim człowiekiem. Nie zagadujemy naszego życia, tylko po prostu tak, jak jest. Co, różne sposoby na zagadywanie są. Część ludzi robi tak, że jak się ich oskarży o coś, to oni zaczynają mówić, że to tak nie jest w ogóle, nie, bo to należy inny punkt widzenia, to tak nie było w ogóle, to jest w ogóle inaczej. Jest, mówi mi się, w tak nie. Ja mam drugą sposobę na zagadywanie. Ludzie mówią, i to źle zrobiłeś. Ja wtedy mówię, o nie tylko to i to i to i to i to i to i to jeszcze to. Jestem taki, wiecie, kotlet, porażka, w ogóle wszystko źle robię. Znowu po prostu zagadywanie, tylko takie na nutkę bardziej pobożną. Jesteś złym mężem. Tak, wiem, i złym ojcem, i pastorem, i w ogóle. W ogóle wszystko jest źle. Kochanie, proszę, nie cytuj moich tego, co w domu mówiłem po prostu.
Jeszcze bardziej.
Można na różne sposoby zagadać. Na nutę taką kompleks, niższość, wiesz, i w ogóle, no i oczywiście, no przecież. Albo na taką wyparcia, usprawiedliwienia i dania innego punktu widzenia. Sensu. Prawda jest miejscem spotkania i bliskości. Nie można mieć bliskości bez przaśnej prawdy, nieokraszonej po prostu innymi smaczkami i gadkami. Tak albo nie. Oczywiście czasami kłamiemy, bo sobie pewnych rzeczy nie uzmysławiamy i mówimy, że tak nie jest, bo po prostu jeszcze nie wpuściliśmy Boga do serca. I to jest wtedy jeszcze, to spoko, okej. Ale kiedy wiesz, jak jest i mówisz, że tak nie jest. Wiecie, teraz ostatnio wybuchła ta historia z tym Pegasusem i po prostu tym, że wszyscy nas podsłuchują i już wszystko o nas wiedzą i nasze nabożeństwo jest nagrywane, wiesz. I w Warszawie, i w Tel Awiwie, jeszcze w paru innych miejscach, wiesz, i to wszystko leci. I ktoś mi powiedział, no Marek, uważaj, nie? Wiecie, ja już od lat wiem, że jestem wszędzie nagrany i kiedyś to wszystko ktoś opowie. Bo Biblia mówi, że to, co mówią w ukryciu, to będzie mówione na dachach. Ja tylko się modlę o jedną rzecz. Żeby niektóre rzeczy ludzie usłyszeli, dopiero jak będą w stanie to unieść. O, niech się nie śmieje. Kurczę, nie było zabawnie. Ja bardzo bym chciał taki znieczulacz w postaci tego, żeby było zabawnie. Wiem, wszyscy się wszystkiego dowiedzą o nas. Więc lepiej już dzisiaj mówić tak, tak i nie, nie. Aleluja. O zemście. Oko za oko. Miłujcie nieprzyjaciół. O nieprzyjaciołach. Kochajcie wszystkich. Módlcie się. Bądźcie jak Ojciec wasz w niebieski. I później w 6 rozdziale podsumowanie. Wszystko za tym, co byście chcieli, by wam ludzie czynili, to wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się prawo i prorocy. Jesteś z kimś w relacji, chcesz mieć fajny czas i wrzucasz mu nawijkę, żeby było miło. I jak sobie pomyślisz, że ta druga osoba strzela dokładnie taką samą nawijkę, to ci się słabo robi. Dla Moniki przeczytam jeszcze raz werset, bo pokiwała głową, że nie rozumie. Wszystko za tym, co byście chcieli, by wam ludzie czynili, to wy im czyńcie. Okay. Bardzo byśmy chcieli, wiecie, ja tęsknię za prawdziwym spotkaniem z drugim człowiekiem. Ja tęsknię za tym. Naprawdę. Ale Bóg wyraźnie mi pokazuje, ile we mnie jest pozoru i gry, nawet wtedy, kiedy się decyduję na to spotkanie. Aleluja. Prawdziwa pobożność to bliskość. Pobożność to bardziej bliskość niż przykazania i nasze dzieła. Dobrze, jeszcze na koniec powiem tak. Jeżeli dostrzegasz zaburzenia w relacjach z innymi ludźmi, to słuchaj, to jest po prostu jak wielki dzwon alarmowy, wielki dzwon jak Zygmunta nad twoją głową się tłucze. Ty to interpretujesz, zaburzenie w relacjach, ty to możesz interpretować jako na zasadzie coś mi nie wychodzi, coś tu jest nie tak, potrzebuję pomocy, potrzebuję uzdrowienia. Po prostu źle mi z tym, niech mi ktoś pomoże. A tak naprawdę to Bóg już jest blisko ciebie, bo ty to widzisz. I On już pokazuje ci i mówi, trzeba będzie tego dotknąć. Trzeba to będzie dotknąć. To się po prostu nie da. Wiesz, jak miałem, wylądowałem na w szpitalu z wyrostkiem robaczkowym, to pan lekarz mi powiedział, jeszcze dzisiaj panu to wytniemy. A moja pierwsza myśl była, czy to jakoś się metodami naturalnymi nie da zachować. Jakieś okłady z rumianku, może więcej czosnku troszeczkę, może dieta wege. Będzie mi teraz różnota. Nie lubimy tego. Nie lubimy tego, kiedy wyczuwamy, że Bóg zbliżył się i powiedział, jest problem w relacjach. Masz zaburzone relacje. Tu, w tym i w tym miejscu. I my po prostu od razu robimy krok wstecz. A później, jak mi to wycięli i się obudziłem po narkozie, przyszedł chirurg i powiedział, aleś panie miał szczęście. To już się wylewało. Byś się pan przekręcił. A ja sobie myślałem, może jeszcze jakieś metody naturalne, nieinwazyjne. Duch Święty do ciebie dzisiaj mówi o bliskości z Nim i o bliskości z drugim człowiekiem. Jesteś żoną, masz zaburzoną relację z mężem, idzie pod górkę, idzie niefajnie. Znaczy, że Bóg do ciebie mówi, że w tym miejscu jest coś do uleczenia. Oddaj swoje serce Bogu, bardzo głęboko. Bez prób ręcznego sterowania, chronienia się, bez metod naturalnych. Jedna z metod naturalnych, które ludzie mają w małżeństwie, to zróbmy sobie troszkę urlopu od siebie. To jest metoda naturalna. To jest leczenie raka szostkiem. Wyjedźmy na chwilę. Nie mam pomysłu na rozluźniacz do tego kazania. Nie mam pomysłu, jak to rozluźnić. Dlatego, słuchajcie, często wierzący mówią, i to już kończę teraz, absolutnie już nie mam żadnego więcej wersetu, chociaż miałem, ale już porzucam je. Dlatego często słyszymy coś takiego, jak wierzący w kościołach mówią, ta psychologia, terapia i te uzdrowienia wewnętrzne to chyba wszystko od szatana, bo nic o tym w Biblii nie ma. Wiecie, wcale dlatego tak nie mówią, że tego w Biblii nie ma, bo w Biblii o niczym tak wiele nie ma, jak o naszej relacji do drugiego człowieka, jak głębokość tych relacji wpływa na nasze szczęście. To jest, cała Biblia jest o tym. Ale że ludzie tak mówią, to jest dlatego, że oni czują, że coś się do nich zbliża. Wiecie, ile znam historii, że po prostu ktoś poszedł na uzdrowienie wewnętrzne, a współmałżonek trzęsł się w domu, po prostu, co będzie, jak ta osoba wróci? Albo nawet świeckie historie, że po prostu jeden z współmałżonków idzie na terapię, a drugi zaczyna się bać, bo tamten zaczyna dłubać w swoim życiu. On czuje, że to nadciąga. Po prostu, wiesz, na zasadzie tak. Ja tak miałem, jak Iza poszła na studia terapii, nie? Ona od naszego narzeczeństwa zawsze miała jeden tekst do mnie taki. Marek, czy my nie możemy trochę głębiej ze sobą rozmawiać? To była kompletna wykończałka, wiesz, już w narzeczeństwie. I ja oczywiście, bo dostałem książkę takiej pani Sujakowej, tak? Pani profesor takiej. Dostałem do przeczytania taką wydaną przez Znak, chyba to wydał, o relacjach, o dojrzewaniu emocjonalnym i za mi to dała, mówi, przeczytaj, będziemy mieli o czym gadać. Ja to przeczytałem i mówiłem, Boże, to jest koniec po prostu. Mi się wydaje, że ja już głęboko rozmawiam, a ona ciągle po prostu mówi, że jest głębiej, nie? Więc po prostu całe życie męki, a później poszła na studia terapeutyczne, nie? To już po prostu, wiesz, i ona wracała i wiesz, o, wiesz tego. I powiem wam, to było straszne. To było straszne. A potem się zmieniło. Potem się zmieniło nagle, bo Iza nie musiała dotrzeć nawet do pierwszego semestru, żeby odkryła na tych studiach, że one przede wszystkim polegają na tym, żeby terapeuta siebie poznał. I wtedy, słuchajcie, tak się niebo wyszło nad naszym małżeństwem. Zostałem pozostawiony w spokoju. A widziałem, jak Iza zajmuje się tematem tak, tak, nie, nie. Poprzez szczere spotkanie sama z sobą głęboko. Ale wiesz, kiedy to się zaczyna, kiedy w kościele ktoś mówi uzdrowienie wewnętrzne, leczenie traum, będziemy uzdrawiać wewnętrznie, czy nie potrzebujesz uzdrowienia wewnętrznego, czy nie potrzebujesz wpuścić Boga serca, to wszyscy mówią, a gdzie to w Biblii? Gdzie termin uzdrowienie wewnętrzne w Biblii? Niektórzy to w ogóle mówią, w ogóle nie ma w ogóle terminu uzdrowienie w Biblii. Bo cuda przeminęły ze śmiercią apostoła Jana. To jest cała większa część chrześcijaństwa. W ogóle żadnego nie ma uzdrowienia, ani fizycznego, ani tam jakiegoś głębokiego. Ci, którzy uznali fizyczny, na przykład w ruchu wiary, mówią, ale duch narodzony na nowo, chwała Panu, wszystko, co było stare, cyk, zmieniło się w nowe. Randa, randa. Nie będzie mnie nikt uzdrawiał, bo duch jest nowy, jest jedno z Duchem Świętym. Wiecie, przerabiałem to. To się nie nazywa nowe stworzenie, tylko otorbielone emocje. Ale dzisiaj wam nadłubałem. No ale słuchajcie, musiałem to powiedzieć, bo naprawdę już mam dosyć zapachu czosnku w zboże. Naprawdę, już dosyć zapachu czosnku. Wchodzisz do kościoła, tu rumianek, tu czosnek, tam dieta wege po prostu. Wszyscy metody naturalne na zasadzie Panie Jezu, Ty mnie kochasz, mnie kochasz, mnie kochasz, mnie kochasz, kochasz mnie. A Bóg przychodzi i mówi, połknij ten zwój. Połknij go. I ty patrzysz na niego i mówisz, no wygląda jak miód. Wkładasz, próbujesz, miód. Słodki. No dobra, fajnie głosi Marek, dobra. I to jest taki patent po prostu. Jak ja Baremu muszę dać tabletkę przeciwko odrobaczaniu, to muszę dobrze w mięsko zawinąć, wiesz. I Pan widzi tak dalej. To jest z Biblii, to jest historia z Biblii. Połykasz to, smakuje w twoich ustach jak miód, wchodzi do środku jak piołun. A wiecie, czym się piołunem co się leczy? Pasożyty. Rozumiesz? Więc ja nie, słuchajcie, ja naprawdę, słuchajcie, ja chcę, żebyśmy szli dalej, bliżej Pana. Ja sam chcę iść bliżej Pana. Ja chcę siedzieć w domu i mieć dobry czas. Wiecie, ja byłem w miejscu, gdzie uważałem, że moja mama nic nie wie. A dzisiaj, słuchajcie, mogę z nią siedzieć godzinami i mam wrażenie, że ona wszystko wie. Czy coś się zmieniło? Czy ona wiedzy nagle nabrała? Czy coś? Nie. Bóg mówi, zwrócę serca synów ku ojcom i ojców ku synom. I coś się wtedy zaczyna wydarzać. Twoje serce staje w właściwym miejscu. Znam historię też matki taką, mógłbym wam opowiedzieć, która miała wielkie, ogromne po prostu problemy ze swoimi dziećmi. Po prostu myślała, że się wykończy. Miała dwójkę dzieci, to był koszmar. Wiedziała, że ma je kochać, ale nic z tego nie wychodziło. Dzieci szły własną drogą. Był problem. Ona tłukła te dzieci i fizycznie, i później psychicznie, i próbowała coś z nich zrobić. Nie mogła się przebić. Zmieniło się wszystko, kiedy dostrzegła, że przez całe swoje życie była właśnie tak traktowana przez swoją matkę. I wtedy postanowiła, że wszystko zmieni. Pokochała matkę, odpuściła dzieciom. Weszła w miejsce uzdrowienia. O prawdziwej pobożności świadczy bliskość naszego serca z Bogiem i z ludźmi. Panie Jezu. Łukasz, możemy zaśpiewać jakąś piosenkę. Jakąś radosną po prostu.
No dobrze, super. Przeżywano głęboko po prostu.
No tak ma być.
Nie, ja się zgrywam przecież. Ja się zgrywam. Przecież mnie znacie. Zasłona mi dymna na moje samopoczucie. To są moje żarciki. Dobra, wstajemy. Musiałem dzisiaj to kazanie powiedzieć, bo słuchajcie, wczoraj w domu popełniłem straszny grzech. Muszę wam teraz wyznać. Zrobiłem to przy dzieciach. To się nagrywa, słuchajcie. Uderzyłem moją żonę wczoraj. O, nikt się nie śmieje. Myślisz, że jakbym ją naprawdę uderzył, to bym do was mówił teraz to? Bym się schował po prostu pod kamień z tym. Ale przyszedłem do domu ze spaceru. Patrzę, żona robi śniadanie, smaży. Ja miałem taki po spacerze endorfinowy czas, więc tak ją chwyciłem, jak lubię, tak za szyję. Mówię, a, śniadanko mi robisz. I tak chciałem ją, wiesz, tak zrobić jej na poliku. I po prostu nie wiem, czy się starzeje, czy coś. Ale ją strzeliłem tutaj po prostu w tą kość. I moje dzieci na to patrzyły. No i wiecie, już teraz niestety, słuchajcie, cnota niestety, nie oddała. Jakby oddała, to było pół biedy, byłby remis. By było jak w prawie Mojżesza i Murabiego, ale nie oddała. Oczy jej się zaszkliły, pobiegła do łazienki, lodem się obkładać. Po prostu, Boże. No, także wiecie. Cnota to przeszłość. Pastor bije żonę. No, ale tak mówiąc na serio, gdyby to nie było niechcący, to bym się pewnie do was nie przyznał do tego, prawdopodobnie. Prawdziwa pobożność, nasza relacja z Bogiem i ze sobą nawzajem.
Może to chcąca.
Moja żona wątpi. No. Jeszcze jest, kochanie, dla nas droga do bliskości ze sobą. 27 lat to ciągle za mało. Więc było 28. Piękne. Ludzie mówią, że z wiekiem przychodzi mądrość. A inni mówią, że wiek czasami przychodzi sam. Więc niech nam Bóg pomoże. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty zajmujesz się naszymi sercami. Dziękuję Ci za każdego, kto słuchał tego słowa na żywo czy w nagraniu, Ojcze. Ja modlę się, Ojcze, żeby przede wszystkim każdy mógł poznać Ciebie jako kochającego i dobrego Boga, który chce z powrotem odnaleźć Adama w Edenie, który chce zawołać do Niego i przyciągnąć Go do siebie i pokazać Mu, że Jezus umierał za Jego grzechy. Panie, daj nam mieć przed naszymi oczami, w całym naszym życiu, obraz Jezusa ukrzyżowanego, wymalowany wyraźnie przed naszymi oczami, od rana do nocy. Żebyśmy wiedzieli, że to nie my, że komuś to zawdzięczamy, że to stało się przez kogoś dla nas i że mamy otwartą drogę do Taty. Niech to będzie zawsze przed nami wymalowane. I Panie, proszę Cię, żebyśmy zawsze widzieli wyraźnie te miejsca zaburzeń w relacji do innych ludzi, żeby one zostały uleczone. Ojcze, proszę Cię, w imieniu Jezusa. Amen. Amen.